moi kochani, kolejny dzień naszych ćwiczeń rekolekcyjnych, których tematem jest wyjątkowy człowiek, święty patron tej wspólnoty parafialnej, święty Jan Chrzciciel. Mówiliśmy w niedzielę o jego pojawieniu się na świecie, o jego poczęciu i zwłaszcza o jego wspaniałych rodzicach Zachariaszu i Elżbiecie. Dzisiaj już będziemy świadkami jego narodzin, ale także skoncentrujemy się na tym wyjątkowym sanktuarium życia, jakim jest rodzina, no i także jeszcze na Zachariaszu i Elżbiecie. Święty Łukasz pod koniec pierwszego swojego rozdziału Ewangelii mówi nam takie słowa: dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan dokonał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. W niedzielę zastanawialiśmy się nad tym, że Elżbieta przez wiele miesięcy pozostawała w ukryciu. Nie chwaliła się tym, że jest w stanie błogosławionym. Teraz już patrzymy, że ta radość doszła do szczytu i rzeczywiście urodziła swojego pierwszego syna, zresztą jedynego. Ósmego dnia przyszli jej krewni i sąsiedzi, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. W roku rodziny, który rozpoczniemy jutro w sposób uroczysty w naszej archidiecezji, dotykamy tutaj ważnego przesłania, o którym mówi nam święty Łukasz. Po pierwsze, zawsze święty Łukasz dowartościowuje w sposób niezwykły rolę kobiety w swojej Ewangelii. Moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście rola kobiety jest nieodzowna i być może najważniejsza w tworzeniu atmosfery i tego sanktuarium, którym jest każda rodzina. I tutaj też pojawia się właśnie to dowartościowanie tajemnicy kobiecości u świętego Łukasza, że najpierw zapytana jest o imię dziecka mama Elżbieta. Najpierw jej pytają, jak ma mieć na imię jej syn. I zwróćmy uwagę, że ludzie chcieli mu dać imię jego ojca Zachariasza. Takie było wówczas przesłanie, taki zwyczaj, że zawsze syn brał, albo często brał, dostawał imię po swoim ojcu. Ale Elżbieta mówi: nie, będzie miał na imię Jan. Pamiętamy, moi kochani, z niedzielnych naszych rozważań, że to imię objawione zostało Zachariaszowi, gdy składał ofiarę kadzielną w przybytku. Wówczas dostał karę za to, że nie uwierzył i wyszedł na zewnątrz świątyni i już nie mógł mówić. Dawał tylko ludziom znaki. Zresztą za chwilę powie nam święty Łukasz, skoro Elżbieta powiedziała, że nie będzie miał na imię Zachariasz, ale Jan, szukają jak gdyby potwierdzenia tego zdania u męża, czyli u ojca dziecka, jak ma na imię mieć jego syn. I wówczas Zachariasz pisze na tabliczce: będzie miał na imię Jan. To, moi drodzy, jest taka dla nas może prosta rzecz. Natomiast jeżeli to tak głębiej zastanowimy się nad tym, no to jest pytanie ważne. Mianowicie, skąd Elżbieta wiedziała, jak ma mieć na imię ich syn? Musiała być komunikacja, tylko niesłowna, ponieważ Zachariasz od momentu objawienia przybytku był niemową. Nie mógł powiedzieć, jak ma mieć na imię ich syn. Ale, moi drodzy, musiał jakoś jej przekazać to imię, no bo tylko wiedział o tym imieniu Zachariasz, a gdy już wyszedł ze świątyni, już nie mówił. O czym nam, kochani, mówi ta prosta niby czynność tutaj pomiędzy Zachariaszem, Elżbietą oraz ich krewnymi sąsiadami? Mówi nam o bardzo ważnej rzeczywistości, jaka dokonuje się między mężem i żoną, a mianowicie na tak zwanej komunikacji niewerbalnej, czyli między tymi ludźmi, którzy się kochają, nie musimy mówić sobie za dużo. Oczywiście mówić sobie pewne rzeczy musimy, bo gdybyśmy nie mówili do dzieci żadnego słowa, to by one w ogóle nie rozwinęły się jako ludzie. A więc ta komunikacja słowna być musi. Ale Zachariasz nie mógł powiedzieć swojej żonie, jak będzie miał na imię ich syn. Musiał to zrobić inaczej. I tu jest pytanie, w jaki sposób mówić dzisiaj w XXI wieku, tak żeby może nawet nie używając słowa, ta druga strona zrozumiała, o co nam chodzi. To jedna myśl z tego prostego zdania. Druga, może nawet jeszcze ważniejsza, to jest pewnego rodzaju uzgodnienie męża i żony co do tego, co stanie się z ich dzieckiem. I zwróćmy uwagę, że tutaj nie sąsiedzi, nie krewni decydują o tym, jakie ma mieć imię to dziecko. Moglibyśmy powiedzieć, kim ma być to dziecko. Tylko decydują Zachariasz i Elżbieta. Oni podejmują decyzję. Będzie miał na imię Jan. Nie będzie miał na imię Zachariasz, tak jak jest w zwyczaju w naszym narodzie. Tylko pojawia się tutaj nowe imię. I Zachariasz i Elżbieta tutaj podejmują właśnie tę decyzję. Co to, moi kochani, dla nas znaczy? Znaczy to dla nas po pierwsze to, że powinniśmy zawsze mieć swoje zdanie. Może bardziej oparte ono powinno być na tym, co Bóg ma nam do powiedzenia, tak jak w przypadku Zachariasza i Elżbiety. Ale z drugiej strony także i nasi sąsiedzi czy krewni nie mogą decydować o tym, jak będzie wyglądać nasze życie. Przede wszystkim to Bóg ma decydować o tym, co będzie się działo w naszym życiu, o czym mówi nam właśnie ta Ewangelia, a więc imię syna Zachariasza i Elżbiety będzie takie, jak objawione zostało to w świątyni, a więc będzie to imię nadane przez Boga, zanim jeszcze zaistniał święty Jan, zanim się począł. A te względy ludzkie musimy nauczyć się mieć je w odpowiednim dystansie. Oczywiście Zachariasz i Elżbieta nie negują swoich przyjaciół, krewnych czy sąsiadów, ale tutaj widzimy, że ważniejsze dla nich jest Bóg i Jego Słowo i to, co sobie wzajemnie ustalili między mężem i żoną. To jest bardzo ważne przesłanie świętego Łukasza. I tu, kochani, w czasie nauk rekolekcyjnych stawiamy sobie pytanie, na ile jesteśmy podobni do Zachariasza i Elżbiety, a więc na ile Pan Bóg ma to najważniejsze zdanie dotyczące mojego życia. I drugie, na ile my wzajemnie jesteśmy jednomyślni w małżeństwie, w rodzinie. Tu widać jednomyślność Zachariasza i Elżbiety. Ale zadajmy sobie pytanie, czy jest ta jednomyślność w naszych rodzinach? Czy jest ta jednomyślność, czyśmy się dogadali ze sobą? Nawet jeżeli nie musieliśmy używać słowa, ale czy my myślimy podobnie? Czy nasza mentalność jest zsynchronizowana z tym drugim sercem, które kocham, czy z tymi sercami, które tworzą naszą rodzinę? Tu, kochani, można trochę zrobić dygresję do naszej ojczyzny. Jest takie przysłowie, że jak jest dwóch Polaków, to są trzy różne zdania, więc między nami zawsze brakuje tego dogadania się. Ale jak my między sobą w ojczyźnie możemy się dogadać, jeżeli często w domu, w małżeństwie między mężem i żoną nie ma tej harmonii, nie ma tej jednomyślności, tej zgody? A tu widzimy, moi drodzy, wyjątkowy przykład, bardzo piękny, jednomyślności Zachariasza i Elżbiety. Natychmiast otworzyły się usta Zachariasza, jego język rozwiązał się i mówił, wielbiąc Boga. Strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się wydarzyło. Ludzie myśleli, kimże będzie to dziecię, bo łaska Boża była z nim. Zwróćmy uwagę, moi drodzy, że jeżeli dogadujemy się między sobą i jeżeli wypowiadamy czy zapiszemy to, czego Bóg od nas oczekuje, to następuje tutaj jak gdyby takie odblokowanie. Zachariasz, gdy nie uwierzył aniołowi w przybytku, został zablokowany, nie mógł mówić, wyszedł ze świątyni jako niemowa. Teraz następuje otwarcie tego języka, odblokowanie. Zrobił coś, co do Boga należało, zobaczył własnymi oczami to, co mu Bóg zapowiedział w świątyni, w co nie uwierzył. Ale gdy zobaczył i przypieczętował swoim słowem, że jego syn będzie miał na imię Jan, następuje tutaj to odblokowanie. Możemy powiedzieć, że czasami w naszym życiu, gdy nie dowierzamy Panu Bogu, to nas pewne rzeczy blokują. Gdy nie dowierzamy na przykład w to, że Bóg nam wybaczy w sakramencie pokuty, no to boimy się podejść do Pana Boga. Ale gdy już się wyspowiadamy, następuje pewnego rodzaju odblokowanie. Nie było to takie bolesne. I czasami idziemy do dentysty, boimy się pójść, ale gdy pójdziemy do dobrego fachowca, to nawet tak nas bardzo nie bolało. Jesteśmy zadowoleni, naprawione zostały te nasze różne rzeczy, które się psuły. No i podobnie w sakramencie pokuty. Gdy zrobimy ten krok w Bożą stronę, następuje pewnego rodzaju odblokowanie. Podobnie jakby ktoś nie był dawno do Komunii Świętej, no i przyjmie tego Pana Jezusa, to też następuje takie duchowe odblokowanie. Następnie mówi Zachariasz wielki hymn Zachariasza, który mówimy my kapłani, czy wierni świadcy w czasie jutrzni, a więc modlitwy porannej. Może nie będziemy go analizowali szczegółowo, można sobie przeczytać, pomodlić się już prywatnie. Ale Zachariasz tutaj najpierw, gdy już ma odblokowany ten język, gdy już mogę coś powiedzieć, to najpierw wielbi Pana Boga za to, że jest miłosierny i sprawiedliwy. Gdy rano wstajemy, ciekawe, jakie słowo wypowiadamy, czy naszymi ustami, czy naszą myślą. I dobrze by było znowu zrobić tak, jak to robi Zachariasz, gdy już mogę powiedzieć słowo, gdy już obudziłem się, to powinienem powiedzieć: uwielbiam Cię, Panie Boże, za to, że mogę mówić, za to, że się obudziłem, za to, że mam bliskich ludzi wokół siebie, za to, że idę do pracy, za to, że spełniłeś to czy tamto, dajesz mi nową szansę, nowy dzień. I to by było dobre. Znowu Zachariasz nas uczy tutaj, że najpierw należy powiedzieć: Panu Bogu dziękuję. Najpierw trzeba Pana Boga uwielbić. A potem w drugiej części tego hymnu Zachariasza mówi w ten sposób o swoim synu: a ty, dziecię, będziesz prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie grzechów. Wiemy potem, że święty Jan Chrzciciel będzie tym, który będzie wzywał do nawrócenia, aby ludzie porzucili, oderwali się od swoich własnych grzechów, ale Zachariasz, czyli ojciec, mówi o swoim synu: nie będziesz miał kariery, naukowej, nie będziesz bogatym człowiekiem, nie będziesz politycznie ustawiony, tylko mówi, ty przyniesiesz zbawienie narodowi naszemu, co się dokona przez odpuszczenie grzechów, a więc będziesz miał udział w zbawieniu, którego dokonuje Pan Bóg. Mniej zwraca uwagę na to, co zrobi na tym świecie i jakie sukcesy odniesie obrzezany ósmego dnia Jan, syn Zachariasza, ale bardziej stawia go w kontekście Pana Boga. Dobrze by było, moi kochani, abyśmy w tych naszych ćwiczeniach rekolekcyjnych mieli taką pewną, czy nauczyli się pewnego takiego Bożego myślenia, że bardziej powinno nam zależeć, nam ludziom wierzącym, na tej w cudzysłowie karierze Bożej, że powinniśmy dążyć przede wszystkim do świętości, do sprawiedliwości, do tego, żebyśmy wypełniali codziennie wolę Pana Boga. A dopiero na drugim miejscu powinno być, co ja zrobię na tym świecie, jaki ślad zostawię na tym świecie. Ponieważ ślad, który zostawię w tym moim życiu, który dokonuje się w zbawieniu, czyli w moim codziennym uświęcaniu, jest ważniejszy niż ten, który zrobię tylko przez te kilkadziesiąt lat mojego życia tu na ziemi, ponieważ moja dusza będzie żyła wiecznie. Ślad, który wpłynie na zbawienie moje czy bliźnich, jest ważniejszy niż to, czy wybuduję 10 domów, będę miał 100 samochodów, czy jakieś inne sukcesy, może całą ziemię przejadę na jakimś pojeździe. To jest mniej ważne. Może to być sukces, wyszedłem w klapkach na Mount Everest, żartuję oczywiście teraz, ale chodzi o ten mój ślad Boży. I dalej kończąc ten fragment Ewangelii, święty Łukasz mówi, że Jan rósł, wzmacniał się duchem i żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Jan nie idzie od razu do świata, tylko prowadzi życie ukryte. Gdybyśmy popatrzyli na wielu ludzi świętych, no to też każdy z nich miał jakąś swoją celę, w której czytał, medytował, zmagał się ze swoimi różnymi słabościami. No i tutaj byśmy mogli powiedzieć, czy ja mam jakąś sferę moją prywatną, taką, w której mogę rozmawiać z Panem Bogiem sam na sam. Pan Jezus mówi to w Ewangelii, jak chcesz się modlić, to zamknij się w swojej izdebce. A więc pomyślmy o tym, czego tutaj także doświadczamy. Ten mały chłopiec rósł w atmosferze takiej prywatności. Nie szedł w stronę świata, tylko był na pustyni. Wiemy, że na pustyni przez 40 lat Bóg prowadził Izraela do ziemi obiecanej. I właściwie każdy człowiek, który idzie do nieba, musi mieć taką swoją pustynię, taką swoją pustkę, gdzie mi nikt nie przeszkadza, a mogę na spokojnie, bez pośpiechu z Panem Bogiem się spotkać i z Nim porozmawiać. I na koniec tych naszych dzisiejszych rozważań jeszcze jeden element, który warto także zauważyć w dzisiejszej liturgii słowa. Pierwsze dzisiejsze czytanie mówi nam o tym, że Szadrak, Meszak i Abednego nie słuchali króla, ale słuchali bardziej Pana Boga. Mamy więc tutaj to, o czym powie nam święty Piotr w Dziejach Apostolskich. Bardziej mamy słuchać Boga niż ludzi i Zachariasz i Elżbieta bardziej słuchali Boga, aniżeli krewnych, przyjaciół, sąsiadów. To ważna myśl. I druga myśl, dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus mówi, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu i tylko prawda nas może wyzwolić. To, moi drodzy, jest niezwykle ważne. Bóg uczy nas, jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, uczy nas wolności, bo chyba nikt z was nie chciałby, żeby wasze dziecko było niewolnikiem. Bóg tego też nie chce w odniesieniu do nas. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy, zwłaszcza w sposób śmiertelny, ciężki, staje się niewolnikiem tego zła, które popełnił. Moglibyśmy to porównać do studni. Jak ktoś popełnia grzech ciężki, no to wpadł do studni, z której już nie da rady o własnych siłach wyjść. Nigdy. Musi mu ktoś pomóc, rzucić mu linę do tej studni. I to właśnie jest sakrament pokuty. Ktoś, Bóg, poprzez posługę kapłanów rzuca linę i wydobywa tego człowieka z niewoli grzechu. I to dokona się przez odpuszczenie grzechów, o czym nam powiedział dzisiaj Zachariasz, patrząc na swojego małego, 8-dniowego syna, świętego Jana Chrzciciela. Dzisiaj w czasie tych naszych ćwiczeń pomyślmy, komu byśmy rzucili taką linę, aby go wyzwolić z niewoli grzechu. Bo prawdopodobnie my będziemy do Komunii Świętej, przystąpimy już za kilka chwil, ale może znamy kogoś, kto dawno do Komunii Świętej nie był. Może znamy kogoś, kto żyje w związku niesakramentalnym i nie może przystępować do Komunii Świętej. A może jest takim zacietrzewionym, walczącym z ludźmi wierzącymi. Warto by było dzisiaj pomodlić się za takiego człowieka, któremu okażemy miłosierdzie w tych naszych rekolekcyjnych ćwiczeniach i pomodlimy się, a może nawet Komunię Świętą przyjmiemy w jego intencji. Tyle na dzisiaj. Zapraszam na następne nasze ćwiczenia jutro i w następne dni. Amen.